The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11. Mamy piątek, jest to 15 dzień marca, a 75 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 291 dni. Słońce wzeszło o 7.11, zajdzie o 19.08, a więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 57 minut. Do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Innicka. Dziś imieniny obchodzą Ludwika, Klemens i Longin. Urodzeni w tym dniu wiedzą, czego chcą od życia. Znakomicie umieją korzystać z jego przyjemności. Odznaczają się bystrym umysłem. Są przenikliwi, wytrwali, ambitni, życzliwi dla otoczenia i uczuciowi. Mają dużo przyjaciół i wielbicieli. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. A na zewnątrz zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu jeszcze w godzinach popołudniowych, 72 stopnie to maksymalna. Jutro nie ma obaw deszczu, 62 stopnie i 65 przy zachmurzeniu dużym. Jednak już od poniedziałku od 56 do 49 to perspektywa następnych 10 dni. A cytat dnia dzisiejszego to Pitagoras. Musisz sam sobie zaufać, aby mogli zaufać ci inni.
Zrobię jeszcze krok. Kręci mnie ten świat,
kręci mnie
po horyzontu kres.
Horyzont
korci mnie, co jest za zakrętem. Dzisiaj wyznać się ośmielę. Czas nie jest moim przyjacielem. Cierpko czas mruczy z kalendarza. Nie słucham go. Powtarzam, jeszcze jeden świt,
jeszcze jeden
i jeszcze jeden zmrok,
jeszcze jeden.
Przeszłam już tyle, zrobię jeszcze krok. Patrzeć chcę na świat.
Jeszcze jeden świt i pierwsza dama polskiej piosenki, Irena Santor. A teraz komunikat finansowy. 3 zł 94 grosze to kurs dolara w Polsce. Ropa Brent, minimalna obniżka $85.02, WTI $80.92. To cena oczywiście za baryłkę. Złoto również minimalnie poszło w dół. $2,163.90 to oczywiście cena za uncję. A teraz nasze kalendarium. Rok 44 przed naszą erą. Spiskowcy pod wodzą Brutusa i Cassiusza zamordowali Juliusza Cezara, rzymskiego wodza, polityka, pisarza i dyktatora. To wtedy padły słynne słowa Cezara: i ty, Brutusie? Rok 1000 zakończył się zjazd gnieźnieński, spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Otonem III. 1494. Krzysztof Kolumb powrócił do Hiszpanii z swego pierwszego wojażu do Nowego Świata. 1595. Akademia Zamojska rozpoczęła wykłady. Uczelnię założył rok wcześniej Jan Zamojski, kanclerz koronny. 1820. Maine został przyjęty do Unii jako 23. stan do Stanów Zjednoczonych. 1848. Na Węgrzech wybuchła rewolucja, nazwana później Wiosną Ludów. 1867. Michigan jako pierwszy ustanawia podatek stanowy, który miał być przeznaczony na utrzymanie uniwersytetów. 1892. Stan Nowy Jork przedstawia pierwsze budki do głosowania wraz z maszynami do tego przeznaczonymi. 1907. Finlandia jako pierwszy kraj europejski daje kobietom prawo do głosowania. 1923. Liga Narodów Ententy uznała wschodnie granice polskie zgodnie z traktatem rzymskim podpisanym w 1921 roku. 1939. Wojska niemieckie wkroczyły do Czechosłowacji. Utworzono protektorat Czech i Moraw. 1951. Potężna śnieżyca w North Dakota spowodowała śmierć 151 osób. 1960. Na dnie Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Key Largo na Florydzie utworzono pierwszy podwodny park narodowy. 1972. W Nowym Jorku miała miejsce premiera filmu Ojciec Chrzestny. Rok 1990. Watykan i Związek Radziecki wznowiły stosunki dyplomatyczne zerwane w 1917 roku. 2018. Największy sieciowy sklep z zabawkami Toys R Us ogłosił zamknięcie wszystkich sklepów po podpisaniu bankructwa. 2019. W Christchurch w Nowej Zelandii uzbrojony mężczyzna dokonał masakry wśród muzułmanów, otwierając ogień do modlących się, zabijając 51 osób, a raniąc 42 osoby. Napastnikiem był Australijczyk. 2020. Federal Reserve obniżył stopę procentową do prawie zera, by pomóc ekonomii podczas pandemii COVID-19.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Były wicepremier Jarosław Kaczyński stawił się na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Na początku posiedzenia doszło do ostrego sporu prezesa PiS z częścią posłów. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, mam dwa pytania. Czego ten spór dotyczy? I czy świadek zaczął odpowiadać na pytania komisji?
Od niemal godziny czekamy na rozpoczęcie części związanej z zadawaniem pytań. Na początku Jarosław Kaczyński powiedział, że nie może złożyć pełnego ślubowania przed komisją, ponieważ według swojej oceny nie może powiedzieć całej prawdy, gdyż najpierw musi zostać zwolniony przez obecnego premiera z tajemnicy służbowej dotyczącej dokumentów tajnych i ściśle tajnych.
Tego rodzaju dokument w postaci zwolnienia, nie sądzę, żeby obecny premier miał z tym jakieś trudności. Musi być dostarczony, jeżeli mam powiedzieć całą prawdę, albo składam przyrzeczenie z zastrzeżeniem, że mówię tylko to, co mogę powiedzieć.
Nie. Panie prezesie, panie pośle, tajemnica nie zwalnia pana z zeznawania w ogóle.
Inaczej sprawę ocenił m.in. słyszany na końcu tej wypowiedzi wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki. Na razie były wicepremier złożył niepełną przysięgę. Trwa jeszcze kolejna część sporu. Część członków komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości chciała wykluczenia z obrad dwóch członków Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej i Przemysława Treli z Lewicy. Ich zdaniem są oni nieobiektywni. Z kolei posłowie większości rządzącej przed chwilą przegłosowali wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za odmowę złożenia niepełnego ślubowania.
Kreml już ustalił wynik wyborów prezydenckich, przekonują rosyjscy opozycjoniści. Dziś w Rosji zostały otwarte lokale wyborcze. Będą czynne codziennie od 8 do 20 do 17 marca. Działacze rosyjskich ruchów antyputinowskich wzywają demokratyczny świat, aby uznał nową kadencję rządu Władimira Putina za nielegalną, a same wybory nazywają procedurą wyborczą. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Były więzień polityczny i założyciel ruchu Otwarta Rosja Michał Chodorkowski stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Ewa Pamfiłowa ma w oczach wypisane 80% za Putinem, frekwencja 80% i nikt jej nie przekona, że jest inaczej, dodał rosyjski opozycjonista. Już wcześniej przebywający na emigracji rosyjski działacz opozycyjny Gennadij Gudkow powiedział Polskiemu Radiu, że Rosjanie zostali steroryzowani przez aparat represji. W Rosji została stworzona maszyna represji, która liczy 1 200 000 osób. To trzykrotnie więcej niż liczy armia walcząca przeciwko Ukrainie. Oni mogą robić co chcą, zabić, torturować. Ta maszyna represji dławi każdy obywatelski protest u jego zarania. Rosyjska opozycja zaplanowała akcję antyputinowską w ostatnim dniu wyborów 17 marca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Rosjanie zmuszają Ukraińców z okupowanych terytoriów do udziału w pseudowyborach, informuje ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. W Rosji rozpoczęły się dziś wybory prezydenckie. Głosowanie trwa m.in. na zajętym Krymie i w części ukraińskich okupowanych obwodów. Rosjanie robią wszystko, aby ludzie przyszli, zagłosowali, a przedtem przyjęli rosyjski paszport, aby brali udział w tej farsie. Zmuszają ludzi do bezpośredniego udziału w pseudowyborach, ale też w ich obsłudze, na przykład do chodzenia po domach z urnami wyborczymi. Putin próbuje w ten sposób legitymizować okupację na tych terytoriach. Iryna Wereszczuk zaznaczyła, że świat nie może uznać legalności rosyjskich wyborów na okupowanych terytoriach, ale też w ogóle legalności władzy Władimira Putina. Kolejne osoby zamieszane w organizację nielegalnej imigracji, tak zwanym szlakiem białoruskim, zatrzymali strażnicy graniczni. To czterech obywateli Turkmenistanu i dwóch Polaków. Są to kolejne osoby z rozbitej grupy przemytników, ludzi, którzy trudnili się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy do Polski, a następnie do innych krajów Europy Zachodniej. W tej sprawie zatrzymanych jest w sumie 15 członków grupy przestępczej. Trwa szacowanie zniszczeń na drogach po ćwiczeniach Dragon 24 na Warmii i Mazurach. W czasie manewrów wojskowych drogami przemieszczały się kolumny z ciężkim sprzętem. Do urzędów gmin zgłaszają się teraz m.in. właściciele prywatnych dróg dojazdowych. Tak jest w gminie Lubawa, mówi wójt Tomasz Ewertowski.
Część dróg dojazdowych do pól, gdzie rzeczywiście jest problem. Płotot ogrodzenia sadu został zniszczony. My też nie bardzo możemy nawet chyba naprawiać to. Ma przyjechać komisja, która ma określić te szkody. Zgłoszenia są, że tak powiem, przekazane. Informacja jest do wojska, również i zdjęcia i filmy odnośnie tych uszkodzeń. I czekamy na oszacowanie.
Wójt dodał, że problem dotyczy kilku okolicznych gmin. Z powodu strajku uziemione są samoloty na 6 lotniskach w Niemczech. Sytuacja ma się poprawić jutro. Szczegóły w relacji Adama Górczewskiego.
Karlsruhe Baden-Baden, strajk personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo trwa drugi dzień. Bardziej zaskoczeni brakiem lotów mogą być pasażerowie w Hanowerze, Wece, Lipsku, Dreźnie i Dortmundzie. Z tych lotnisk trudno dziś odlecieć, bo nikt nie sprawdza ludzi ani bagażu, a to oznacza jedno. Niesprawdzony pasażer nie może wejść na pokład samolotu, stąd odloty wstrzymane. Do lądowań dochodzi bez problemów, dlatego w hali przylotów ludzi można spotkać, natomiast przy check-inach tylko zagubieni pasażerowie. Linia lotnicza wysłała mi wczoraj informację o strajku, skontaktowałem się z nimi, ale nie wiem co dalej. Nadal jest problem ze znalezieniem innego połączenia. Usłyszałem od jednego z nielicznych na lotnisku pasażerów. Pracownicy walczą o wyższe pensje, chcą zarabiać prawie 3 euro na godzinę więcej. Adam Górczewski, Polskie Radio.
CBA zatrzymało kolejne dwie osoby w związku ze sprawą Collegium Humanum. Chodzi o nielegalny handel dyplomami przez tę niepubliczną uczelnię. Zatrzymani to dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej Artur G. oraz jego żona. Artur G., powołując się na wpływy, miał przyjąć 450 tysięcy złotych łapówki od rektora uczelni w zamian za załatwienie pozytywnej zgody komisji dla Collegium na prowadzenie studiów MBA. Dodatkowo dyrektor chciał zatrudnienia na uczelni swojej żony, która usłyszała zarzuty m.in. przyjęcia ponad 270 70 tysięcy złotych korzyści majątkowej. Marsz na Brukselę i dokonanie zmian w Unii Europejskiej zapowiedział premier Węgier. Przemówienie Viktora Orbana z okazji Narodowego Święta Wybuchu Powstania Węgierskiego 1848 roku pełne było odniesień do zbliżających się 9 czerwca wyborów europejskich i samorządowych na Węgrzech.
Jak co roku węgierski premier przemawiał do tysięcy zgromadzonych w historycznym miejscu Węgrów. Na dziedzińcu Budapesztańskiego Muzeum Narodowego w 1848 roku rozpoczęło się powstanie węgierskie. Dziś w tym miejscu premier Viktor Orban zapowiedział powstanie przeciwko, jak to nazwał, zdrajcom, którzy w Brukseli oczerniają Węgry. Jeśli chcemy zachować wolność i suwerenność Węgier, musimy okupować Brukselę. Teraz pomaszerujemy do Brukseli i sami dokonamy zmiany w Unii, powiedział Viktor Orban. Jego przemówienie pełne było odniesień do zbliżającej się kampanii wyborczej. Zakończył je zresztą słowami wzywającymi do uczestnictwa w wyborach, które na Węgrzech odbędą się 9 czerwca. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
Z wybrzeży Strefy Gazy dotarł pierwszy transport pomocy humanitarnej drogą morską. To jednostka hiszpańskiej organizacji Open Arms, która przedwczoraj wypłynęła z portu na Cyprze. Do Strefy Gazy przywiozła 200 ton żywności dostarczonej przez jedną z amerykańskich organizacji charytatywnych. Statek płynął nowym tunelem morskim. W najbliższą środę ambasadorowie unijnych krajów mają zatwierdzić sankcje za śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Takie są ustalenia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Beata Płomecka jako pierwsza informowała w ubiegłym tygodniu, że jest już projekt tych restrykcji i że zostaną nimi objęte 34 osoby oraz kolonie karne, w których więziony był Aleksiej Nawalny.
Wpisanie na czarną unijną listę oznacza zakaz wjazdu do wspólnoty i zablokowanie kont w europejskich bankach lub zamrożenie majątków, a ponadto firmy i obywatele z Unii mają zakaz współpracy z tymi, którzy są na czarnej liście i przekazywania funduszy. Na razie lista stworzona w reakcji na śmierć Nawalnego jest tajna do czasu publikacji w unijnym dzienniku urzędowym, ale już ją widziałam. Z oczywistych względów nie mogę jednak informować, kto dokładnie został na nią wpisany, by nie ułatwiać ucieczki przed sankcjami. Przelewania pieniędzy na inne konta, sprzedaży majątków czy przepisywania ich na inne osoby. Ogólnie natomiast można powiedzieć, że sankcjami zostali objęci niektórzy przedstawiciele kierownictwa kolonii karnych, urzędnicy Federalnej Służby Więziennictwa Rosji, osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości, kolejni sędziowie i prokuratorzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Mija 13 lat od wybuchu wojny domowej w Syrii. Bez pomocy humanitarnej dla ludzi nie byłoby nadziei, mówi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia pomocy Kościołowi w potrzebie.
Przez te 13 lat, dzięki również pomocy z Polski, Syryjczycy mają świadomość, że świat o nich nie zapomniał. Jak mówiłaś o Ani, gdyby nie pomoc z Polski od początku, w samym Aleppo setki, jeśli nie tysiące ludzi, umarłoby z głodu. Jak była najtrudniejsza sytuacja, to proszę sobie wyobrazić, żeby zobrazować, te siostry w zakonie kontemplacyjnym miały rację żywnościową, mandarynkę albo pół pomarańcze. Dzięki Bogu miały w swoim ogrodzie drzewa cytrusowe i uchroniło ich przed śmiercią to, że miały studnię głębinową w swoim ogrodzie.
Według ONZ w Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje 16 milionów ludzi.
Tę część informacji przedstawiła Państwu Anna Kowalik-Brancati.
Niech dziś wieczorem się zakręci świat, niech trochę nam ubędzie lat. Już w kącie ciemnym stoi czas, nic w miejscu nie zatrzyma nas. Koniec grymasów, koniec łez, mimo że zima pachnie bez. Nie używamy ważnych słów, dzisiaj jest wieczór wolnych głów. To ja trzecia ulica, szósty bar, to noc rozkołysanych par. Ty poprowadzisz, potem ja, krok wyszukany, dwa na dwa. Chyba już trochę siły brak,
to dalsza część wiadomości. Dzisiaj w Berlinie spotykają się przywódcy państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Niemiec, Francji i Polski. Z inicjatywą wyszedł niemiecki kanclerz Olaf Scholz, który, jak podają niemieckie media, chce złagodzić spór z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wokół wsparcia militarnego dla Ukrainy. Pomóc ma w tym szef polskiego rządu Donald Tusk. Premier ma także zrelacjonować swoją rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Zapowiedział to w rozmowie w TVN Info. Będę w Berlinie z prezydentem Macronem i kanclerzem Scholzem rozmawiał o tej sytuacji. Czekają także na moje informacje z rozmów tutaj w Waszyngtonie, mówił premier. Sytuacja jest trudna, wszyscy o tym wiemy. Nie ma co się wypierać. Natomiast to potwierdzenie ze strony amerykańskiej, że oni naprawdę traktują na serio NATO i swoje zobowiązania, to jest coś ważnego, dodał premier Tusk. Konflikt między Niemcami a Francją narasta od dłuższego czasu. Prezydent Emmanuel Macron stoi bowiem na stanowisku, że kraje europejskie powinny solidarnie przekazywać Ukraińcom możliwie duże wsparcie. Nie wykluczył nawet wysłania żołnierzy na Ukrainę. Dziś nie ma konsensusu do wysłania oficjalnie w sposób zorganizowany wojsk lądowych, ale w tej dynamice nic nie powinno być wykluczone, mówił prezydent. Rozumiemy wszystko, co konieczne, aby Rosja nie mogła wygrać tej wojny, powiedział Macron. Francuskie władze krytykowały Niemcy za to, że w przekazaniu pomocy byli dotąd powściągliwi. Sam prezydent mówił nawet: to czas, w którym jest konieczne, abyśmy nie byli tchórzami. W ocenie Olafa Scholza takie słowa nie pomagają w rozwiązaniu tego kryzysu. Wielokrotnie podkreślał, że Niemcy przekazują wsparcie również militarne. Kanclerz wykluczył jednak wysłanie żołnierzy na Ukrainę. Konsekwentnie sprzeciwia się też dostarczeniu Ukraińcom rakiet dalekiego zasięgu Taurus. W odpowiedzi na zarzuty ze strony Francji mówił też: rozsądek nie jest oznaką słabości. Pytany na konferencji prasowej o szczyt Trójkąta Weimarskiego w Berlinie, Scholz zapowiedział: nasze stosunki z Francją są dobre. Jak dodał: jest dobrze, bo teraz się można zebrać i porozmawiać. Samo to już ma wielkie znaczenie. A zadanie, które tu jest w centrum uwagi, zostało określone, jeśli chodzi o Ukrainę. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zorganizować jak największe wsparcie. Olaf Scholz spotka się z prezydentem Macronem w południe. Po około 2 godzinach dołączy do nich Donald Tusk. Nagła informacja o zorganizowaniu szczytu w Berlinie zaowocowała pytaniami o to, czy Rosja planuje dalsze rozszerzenie działań wojennych. Przedstawiciele polskiego rządu wyjaśniali jednak, że, cytuję, bezpośredniego zagrożenia dla Polski nie ma. Dodali również, że konieczne jest stałe wsparcie Ukrainy oraz zwiększenie potencjału europejskich armii, by tak pozostało. Episkopat po wypowiedzi Nowackiej. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że na przyszły rok przygotowane zostaną przepisy, które umożliwią uczniom podejmowanie decyzji dotyczących udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Jak ustalił dziennik.pl, episkopat nie otrzymał żadnej oficjalnej informacji w tej sprawie od szefowej resortu szkolnictwa. W czwartek na łamach Rzeczpospolitej został opublikowany wywiad z minister Barbarą Nowacką. Szefowa resortu edukacji odniosła się m.in. do zbliżającej się Wielkanocy oraz zorganizowanych w szkołach rekolekcji. Barbara Nowacka ujawniła, że na przyszły rok przygotowuje przepisy, które pozwolą nauczycielom na podejmowanie autonomicznych decyzji, czy chcą uczestniczyć w rekolekcjach, czy też nie. Nikt nie może być do tego zmuszany. Praktyki religijne są dla wielu osób ważne, ale nie można to robić kosztem edukacji. Praktyka religijna jest prywatną sprawą, wskazała minister edukacji. Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski potwierdziło redakcji dziennik.pl w czwartek wieczorem, że do tej pory Konferencja nie otrzymała żadnej oficjalnej wiadomości ze strony minister Barbary Nowackiej dotyczących rekolekcji. Jeśli taka propozycja wpłynie, będzie konsultowana przez odpowiednie gremium episkopatu, w tym Komisję Wychowania Katolickiego, czytamy. W odpowiedzi redakcja dziennika.pl została też poinformowana o tym, że ten temat nie był przedmiotem rozmów biskupów w czasie zjazdu plenarnego. Papież Franciszek szokuje. Wykorzystywano Benedykta XVI przeciwko mnie. Włoski dziennik Corriere della Sera opublikował fragmenty autobiografii papieża Franciszka. Jej polski tytuł to Życie, moja historia w historii. Zasmuciło mnie, kiedy postać papieża emeryta została wykorzystana do celów ideologicznych i politycznych przez ludzi pozbawionych skrupułów, powiedział o swoim poprzedniku Benedykcie XVI. Corriere della Sera zamieściła na swojej stronie internetowej fragmenty autobiografii papieża, która ukaże się 19 marca bieżącego roku. Książka to wywiad rzeka, którą przeprowadził włoski dziennikarz Fabio Rangona. Książka najpierw ukaże się w Stanach Zjednoczonych, następnie trafi do księgarni w Europie. Będzie dostępna w przekładzie polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim. Jej wydawcą jest brytyjsko-amerykańskie wydawnictwo HarperCollins. W opublikowanym fragmencie mowa m.in. o dzieciństwie, korzeniach papieża, wydarzeniach z historii Argentyny i świata, na przykład choćby rzucenie bomb na Nagasaki i Hiroshima. Wśród poruszonych tematów jest również kwestia relacji z papieżem Benedyktem XVI. Papież Franciszek wskazał, że Benedykt XVI po swojej abdykacji przyrzekał bezwarunkowy szacunek i posłuszeństwo swojemu następcy. Zasmuciło mnie, gdy w następnych latach postać emerytowanego papieża wykorzystywano do celów ideologicznych i politycznych przez ludzi pozbawionych skrupułów, którzy, nie przyjąwszy jego rezygnacji, myśleli o osobistych korzyściach, nie przejmując się dramatyczną groźbą rozłamu w Kościele, czytamy. Franciszek podkreśla, że to on przekonywał emerytowanego papieża, by ten nadal mieszkał w Watykanie, a nie w Castel Gandolfo. Uznaliśmy obydwaj, że będzie lepiej, jeśli nie będzie żył na uboczu, jak pierwotnie zamierzał, lecz że będzie spotykał się z ludźmi i uczestniczył w życiu Kościoła, wyjaśnił. Niestety na niewiele się to zdało. Przez 10 lat polemiki nie ustawały i szkodziły nam obu, podsumował. Pod koniec 2023 roku media ogłosiły, że Życie, moja historia w historii to pozycja, nad którą czuwał sam papież Franciszek bez angażowania w to żadnego watykańskiego urzędu. Jak podkreśla wydawca książki, autobiografia papieża to, cytuję, niezwykła podróż przez dziesięciolecia, aby prześledzić najważniejsze etapy naszych czasów poprzez wspomnienia papieża. Koniec cytatu. Te wydarzenia to upadek muru berlińskiego, zamach stanu Videli w Argentynie, lądowanie na Księżycu, a nawet Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 1986 roku, w których Maradona strzelił gola, który przeszedł do historii jako ręka Boga. Wspomnienia jezuity, który z perspektywy opisuje lata eksterminacji Żydów przez nazistów, rzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki, wielkie kryzysy gospodarcze 2008 roku, atak na Twin Tower w Nowym Jorku, pandemię, rezygnację Benedykta XVI z urzędu i śmierć papieża oraz konklawę, które wybrało go na stolicę apostolską. Jednocześnie w swojej autobiografii Franciszek dzieli się ważnymi poglądami na tematy aktualne i wydarzenia, takie jak niezrówność społeczna, kryzys klimatyczny, wojna, broń atomowa, dyskryminacja rasowa i walka o życie. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści noszącej tytuł Północ i Południe, czyta Filip Kosior.
Tymczasem Billy przemierzał szybkim krokiem kryty pasaż łączący dwór z kuchnią. Od jednej ze służących dowiedział się, że Brett pomaga przy pieczeniu. Billy? Przez chwilę wydawało mu się, że to głos, który chciał usłyszeć. Potem uświadomił sobie, że należy do Ashton. Dziewczyna wyłoniła się zza węgła. Szukałam cię wszędzie. Opuściła krynolinę, którą uniosła biegnąc i przyjrzała mu się badawczo. Wszyscy już ubrani do jazdy. Boże, jakiś teraz przystojny. Przykro mi, że musimy wyjechać w takich okolicznościach. Mówił z trudem, niezmiernie zakłopotany jej towarzystwem. Wiem, że Virgilia nadużyła waszego zaufania, mimo to nie mogłem pozwolić, aby twój przyjaciel obrzucał ją obelgami. Liczył się z ostrą reakcją, ale nic takiego nie nastąpiło. Ku jego zdumieniu nawet skinęła energicznie głową. Tak, mnie również poniosły nerwy. Nie powinnam była, naprawdę nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się zachowałam. Bo musisz wiedzieć, że nie dbam o starego Jamesa Huntuna nawet o ciupinkę. Napięcie ustąpiło nieco. Billy zdołał się nawet uśmiechnąć. W takim razie jesteś dobrą aktorką. Oczywiście zauważył to dużo wcześniej. Szkoda, że twój brat i George nie dali mi zmierzyć się z Huntunem. Naprawdę nieźle strzelam. Och, James to tchórz, nie stanąłby do pojedynku. Potrafi się tylko przechwalać, tak jak większość polityków, z którymi się zadaje. Ty to co innego. Przesuwała dłonią po jego nadgarstku, wsuwając ją pod aksamitny mankiet kurtki. Pragnęła Billiego i chciała powiedzieć mu o tym oczami, układem warg i pieszczotliwym gestem. Usiłowała go odzyskać. Bezskutecznie. To miłe, że tak myślisz, Ashton. Ale teraz muszę już iść. Wstąpię jeszcze do kuchni. O, jesteś głodny? Zapytała, zmuszając się do uśmiechu. Słyszałam, że dorastający chłopcy są bez przerwy głodni. Mówiąc to, zaakcentowała wyraz chłopcy. Spłonął rumieńcem. Wybacz, pójdę już. Odwrócił się i oddalił śpiesznie. Pomiędzy nimi wszystko było skończone. Jeżeli łudziła się jeszcze jakąś nadzieją, to takie pożegnanie musiało rozwiać ją ostatecznie. Oczy Ashton wypełniły się łzami, które starała się bez powodzenia powstrzymać. Billy czuł się jak głupiec umykając przed jedną siostrą, aby odnaleźć drugą. Zdecydował jednak, że musi porozmawiać z Brett. Ciekawe, jak ona zareaguje. Rozgniewa się. A może zacznie szydzić. Z pewnością jedno albo drugie. Mimo to szedł uparcie do przodu, do dusznej, pełnej gwaru kuchni, w której krzątali się czarni kucharze i unosiły się zapachy pieczonych ciast i grubych płatów szynki smażonej na piecu. W dużych kotłach kipiała zupa. Co jakiś czas przez komin dostawał się podmuch wiatru, napełniając pomieszczenie gryzącym dymem. Pomiędzy jedną taką chmurą, a drugą dostrzegł Brett, która ugniatała ciasto. — W czym mogłabym panu pomóc? — zapytała nagle chorza kucharkę o świdrującym spojrzeniu. Najwidoczniej nie lubiła, kiedy jakiś obcy kręcił się po jej królestwie. — Chciałbym porozmawiać z panną Main. Brett podniosła oczy. Dostrzegła go i ogarnęło ją zmieszanie. Uniosła fartuszek, aby zetrzeć z twarzy mąka, a kiedy pobiegła wokół obszernego stołu rzeźniczego, kucharki i ich pomocnice wymieniły znaczące, rozbawione spojrzenia. Przyszedłem się z tobą pożegnać, oświadczył Billy. Odgarnęła kosmyki włosów opadające jej na czoło. Myślałam, że żegnasz się z Ashton. Ona przyjaźni się z panem Huntunem. Zakrztusił się dymem i zakasłał. Brett odruchowo chwyciła go za rękę. Wyjdźmy na zewnątrz, tu jest gorąco jak w piekle. To porównanie świadczyło, że jest albo bardzo śmiała, albo zdenerwowana. Billy wolał przypuszczać, że w grę wchodzi to drugie. Jesienny wietrzyk przyjemnie orzeźwiał. Z twarzy Brett powoli znikał rumieniec. Na pewno wyglądam okropnie. Nie spodziewałam się, że ktoś tu do mnie przyjdzie. Musiałem zobaczyć się z tobą przed wyjazdem. Virgilia zepsuła całą wizytę, ale ja nie chcę, żeby to zniszczyło przyjaźń naszych rodzin. Zwłaszcza, że dopiero teraz zaczęliśmy poznawać się tak naprawdę. Tak myślisz? To... Najchętniej zapadłaby się teraz pod ziemię. Upokorzona tym, co wydawało jej się zupełnym brakiem kobiecego wdzięku, z trudem wykrztusiła te słowa. Jak okropnie muszę wyglądać, pomyślała, cała ubielona mąką i z twarzą upstrzoną drożdżami. Było jednak tak, jak mu powiedziała. Nie liczyła się z możliwością spotkania się z kimś. Wiele razy marzyła, że zwróci na nią uwagę. To prawda, ale na Boga nie w momencie, kiedy spocona krząta się po kuchni. Mam nadzieję, że my... Również Billy był tak zakłopotany, że nie potrafił sklecić dwóch zdań. W końcu dał za wygraną, roześmiał się i to przełamało lody. Nikt nie ma do ciebie pretensji o to, co zrobiła twoja siostra, powiedziała Brett. Spojrzał jej w oczy. Jakie ładne, pozbawione fałszu. Nie była tak porywająco atrakcyjna jak Ashton i nigdy taka nie będzie. ale jest ładna, pomyślał. Jest ładna urodą bardziej prostą i naturalną. Jej nieśmiały, łagodny wzrok i miękki uśmiech są pełne uroku. To typ urody odpornej na upływ czasu w przeciwieństwie do czaru Ashton. Urok przyciągający wprost do jej serca. Tak przynajmniej widział ją teraz.
To ładnie, że tak mówisz, Brett. To, co zrobiła Virgilia, było okropne, ale reszta naszej rodziny pragnie, żebyście wszyscy przyjechali do Newport w przyszłym roku. A ja pomyślałem sobie... Tylne drzwi dworu otworzyły się. Ujrzeli czepę gnianki.
Pani Chubili, szukaliśmy pana, jesteśmy gotowi do odjazdu.
Idę. Drzwi się zamknęły. Billy zebrał się na odwagę. Gdyby Ori miał odwiedzić nas w Newport, czy przyjedziesz razem z nim?
Mam nadzieję, że tak.
A tymczasem, chociaż nie jestem zbyt mocny w piórze, czy mógłbym przysłać ci co jakiś czas krótki list?
Będzie mi bardzo miło.
Uśmiech na twarzy Brett go uradował. Może zaryzykować i ją pocałować? Ale zamiast ulec impulsowi nachylił się, ujął jej dłoń i przylgnął do niej ustami niczym romantyczny rycerz. Potem pobiegł, jak gdyby goniła go horda diabłów, głównie dlatego, że nie chciałby zobaczyła rumieniec na jego twarzy. A Brett przycisnęła ręce do piersi i spoglądała za nim uszczęśliwiona. Dopiero po dłuższej chwili zawróciła do domu. Padające ukośnie promienie słońca tworzyły na szybach lśniące refleksy. Nie można było dostrzec, czy ktoś stoi za firaną. Ale Ashton o tym nie wiedziała. Bojąc się, że siostra odkryje jej obecność, śpiesznie cofnęła się spod okna, skąd podglądała całą tę obrzydliwą scenkę pomiędzy Brett i Billim. Brett niebawem zniknęła z pola widzenia, ale Ashton długo jeszcze tkwiła w bezruchu wpatrzona w okno. Słabnące promienie słoneczne wpadały przez koronkową firankę, tworząc na jej twarzy wzór przypominający pajęczynę. I tylko zaciśnięte mocno wargi i przymrużone oczy zdradzały szalejącą w jej duszy furię.
Tato, czego chciał ten człowiek z bokobrodami?
Pytanie zadał mały William Hazard. Patricia siedziała u ojca na kolanach, obejmując go oburącz za szyję i tuląc się sennie. Dzieci miały już na sobie flanelowe piżamki. W belwederze unosił się zapach świątecznej choinki. W salonie mieszał się z wonią płonącego w kominku drewna z jabłoni i przyjemnym aromatem mydła, którym pachniały dzieci.
Chciał, żebym stał się znowu żołnierzem, odparł George.
Oczy Williama się zaiskrzyły.
I naprawdę będziesz żołnierzem?
Nie. Starczy tego, co było. A teraz do łóżek. Spać.
Cmoknął oboje w policzki i poklepał po pupkach, aby skłonić je do pośpiechu. Constance czekała już w holu. Przesłała mężowi całusa, po czym przytknęła palce do czoła i zabeczała jak koza. Dzieci zapiszczały i pobiegły do łóżek. Uwielbiały te wieczorne zabawy. Constance udawała raz słonia, raz lwa, czasem żabę, a jej pomysłowość, która zdawała się nie mieć końca, zachwycała dzieci. George nie był tym zaskoczony. On również podziwiał jej talent. Jednak tego wieczoru, mimo miłych chwil spędzonych z rodziną, George był wytrącony z równowagi. Człowiek, który złożył mu wizytę, reprezentował generała milicji w Pensylwanii. Już na wstępie rozmowy oświadczył, że potrzebni są wykwalifikowani oficerowie, aby poczynić niezbędne przygotowania do wojny, która z pewnością wybuchnie w ciągu kilku najbliższych lat.
Jaka wojna? Zainteresował się George. Wojna, która uciszy wreszcie wrogie głosy na południu, która zagwarantuje wolność osobistą na nowych terytoriach naszego kraju.
W ten sposób gość ujawnił się jako sympatyk Partii Wolnej Ziemi. Oznajmił, że jeśli George wstąpi do milicji stanowej, zostanie z całą pewnością awansowany na kapitana.
Moi łącznicy z Lehigh Station twierdzą, że cieszy się pan tu dużą popularnością. Jestem przekonany, że fakt ten pomógłby zapomnieć o drobnym mankamencie, jakim jest pańskie wykształcenie w West Point.
Powiedział to tonem tak lekceważącym, że George z olbrzymim trudem opanował się, aby nie wyrzucić go na śnieg. Pamięć o wojnie w Meksyku przygasła, a opinia publiczna powróciła do dawnej nieufności wobec wojska i tradycyjnej już niechęci do instytucji kształcącej zawodowych oficerów.
Gość okazał się człowiekiem niezwykle upartym i George musiał aż trzykrotnie odrzucać jego propozycję wstąpienia do milicji.
W końcu, tracąc panowanie nad sobą, oświadczył, że zniesienie niewolnictwa może zaaprobować pod jednym warunkiem, że zostanie to dokonane bez użycia siły.
Nigdy nie cierpiał drylu wojskowego. Miał też nadzieję, że nie zetknie się z nim więcej. Niechęć ta przybrała na sile pod wpływem postawy gościa i jego szyderczej uwagi na temat niepatriotycznej decyzji George'a, o czym jakoby świadczyła odmowa zabijania innych Amerykanów. W tym momencie George stał się niegrzeczny, a gość czym prędzej opuścił jego dom.
Wizyta sprawiła, że na nowo odżyło kłopotliwe pytanie. Nad odpowiedzią na nie George głowił się bardzo często.
W jaki sposób można znieść niewolnictwo na południu bez uciekania się do przemocy? W trakcie wielu dyskusji na ten temat emocje brały górę nad rozsądkiem. Zatarg przybierał coraz ostrzejszą formę i trwał już za długo. Był tak stary jak kompromisowa linia z 1820 roku, biegnąca wzdłuż Missouri, tak odwieczny jak pierwsze statki przybyłe tu z ładunkiem czarnoskórych niewolników. Przypomniał mu się list, do którego napisania zabierał się od paru dni. Może odkładał to dlatego, że nie lubił ukrywania prawdy. Było to jednak konieczne. Wiedział o tym. Przeszedł obok pięknie udekorowanej choinki, wysokiej prawie na 3 metry, ale jej widok nie poprawił mu humoru. Z piórem w ręce siedział co najmniej przez 10 minut, zanim napisał pierwsze słowa. Drogi Ori, może zdołam jakoś odegnać wspomnienia ostatniej jesieni, jeśli cię powiadomię, że moja siostra wyprowadziła się od nas na moje żądanie. Działalność Virgilii w najprzeróżniejszych organizacjach abolicjonistycznych i jej zachowanie stały się zbyt skandaliczne, abyśmy mogli je dłużej znosić. Resztę przemilczał. Nie napisał nic o tym, że Grady zdołał bezpiecznie dotrzeć do Filadelfii, ani o tym, że Virgilia zaczęła pokazywać się wszędzie ze zbiegłym niewolnikiem. Zamówiła dla niego protezę, która miała wypełnić lukę po 4 zębach wyrwanych przez jego dawnego właściciela. Ta właśnie sprawa była powodem sprzeczki z George'em. Virgilia poprosiła brata o pożyczkę na nowe zęby dla Grady'ego. Wyraził na to zgodę pod warunkiem, że przestanie pokazywać się w jego towarzystwie. Nastąpiła krótka, głośna i przykra wymiana zdań, w efekcie której George polecił siostrze opuścić Lehigh Station. Tym razem Stanley poparł decyzję brata. Virgilia i jej kochanek mieszkali obecnie w Filadelfii. Żyli w nędzy, jak przypuszczał George. Niektórzy właściciele domów czynszowych odnajmowali pokoje parom, które nie miały ślubu. Nigdy jednak w przypadku, gdy kobieta była biała, a mężczyzna czarny. O przeszłości Grady'ego wiedziano jak dotąd niewiele. Chyba tylko tyle, że urodził się w Pensylwanii. Dłużej nie mógł milczeć. Targana wewnętrznym konfliktem Virgilia z jednej strony pragnęła uchronić kochanka, a z drugiej wykorzystać go do swoich planów. Raz czy dwa zażądała nawet, aby wystąpił przed publicznością z przemówieniem. Grady jednak odmówił. Teksty takich przemówień zamieszczała lokalna prasa, a gazety z północy mogli czytać łowcy niewolników zatrudnieni przez Jamesa Huntuna. Zbieg wystąpił jednak na prywatnym spotkaniu abolicjonistów z Filadelfii, a jeden z nich, partner handlowy George'a, opowiedział potem zatrwożony, że Grady wzywał do zniesienia niewolnictwa poprzez bunt, podpalenia, terror i inne skuteczne środki. George podejrzewał, że autorką całego przemówienia była Virgilia. Bóg jeden wiedział, jakie jeszcze szaleńcze plany przeciw panującemu porządkowi knuli ona i Grady. Bywały chwile, kiedy żałował, że w ogóle myśli o siostrze, ale lojalność wobec rodziny nie opuszczała go nigdy. Nie zapominał też o słowach, które kiedyś wypowiedziała jego matka. Miłość pokona nienawiść. Przyjdzie na to czas. Musi tak być, o ile mamy przetrwać. Właśnie dlatego nie napisał w liście więcej o Grady'm. Nowiny mogłyby dojść do uszu Huntuna i skłonić go do wysłania do Filadelfii kilku łowców. Jakiż ze mnie hipokryta, pomyślał George. Kontakty Virgilii z dawnym niewolnikiem nie obchodziły go nic za nic, a jednak osłaniał ich. Osłaniał zbiegłego murzyna i własną siostrę. Nie potrafił inaczej. Coś zmuszało go do tego, a jednocześnie dręczyły go wyrzuty sumienia. Miał wrażenie, że oszukuje przyjaciela. Boże, jakże nienawidził tego całego zamieszania. Podobnie jak cały naród, czuł się coraz bardziej rozdarty.
Nie załamuj rąk, potrzebne będą, by pokładzić czyjś policzek. Nie załamuj świata stron, pojedziemy jeszcze chęć za horyzont życzeń. Nie załamuj skrzydeł, zresztą podobasz mi się nawet z troszeczkę nadłamanym. Nie załamuj się. Bo cię kocham. Mm-hmm. leczy bliskością ludzi. Miłość leczy, nadzieję budzi. Miłość leczy, spojrzenie, dotyk. Miłość leczy, pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. A gdy przyjdzie ból, będziemy byli, by potrzymać cię za rękę. A gdy przyjdzie śmiech, wpadniemy, by zaśpiewać ci piosenkę. Musisz wierzyć mocno, wiarą, wiarą dziecka, wiarą taty, mamy. Musisz wierzyć mocno. Bliskością ludzi. Miłość leczy, nadzieję budzi. Miłość leczy, spojrzenie, dotyk. Miłość leczy, pamiętaj o tym. Pamiętaj.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Nasz czas antenowy dobiega końca. Ja chciałabym Państwa uprzedzić, że jeszcze na samym końcu programu będą ogłoszenia tego, co się dzieje w amerykańskiej Częstochowie. Żegnam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania programu w nadchodzącą niedzielę o 12.30, jutro jak zwykle na antenie Michael Blicharz. Życzę naprawdę przyjemnego popołudnia.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Wielki Post to czas szczególnej łaski, szczególnego nawrócenia i skorzystania z sakramentu pojednania. W naszym sanktuarium codziennie spowiadamy, posługujemy tą szczególną łaską sakramentu spowiedzi. Godziny 11 do 12 w naszym kaplicy Matki Bożej jest spowiedź, tak jak także po południu jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy świętej południowej, aż do godziny 5 uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową o godzinie 18, o godzinie 6 w języku polskim, o godzinie 7 wieczorem w języku angielskim. Od 11 do 19 trwamy w nowennie do świętego Józefa. Polecamy wszystkie intencje, które zostały przesłane do naszego sanktuarium. Także zapraszamy na czuwanie nocne w tym miesiącu troszeczkę wcześniej, jedną sobotę wcześniej, a tym razem to już jest 23 marca, czuwanie nocne o godzinie 9 rozpoczynamy. Także zbliżamy się do uroczystości Wielkiego Tygodnia, 24 marca to Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa, poświęcenie palm procesja przed każdą mszą świętą. Także w tą niedzielę od godziny 10 do popołudnia Polska Szkoła przygotowuje bazar wielkanocny. Także w tym miejscu pragniemy jeszcze raz ponowić życzenia dla naszego czcigodnego, nowo wybranego ojca prowincjała Krzysztofa Wieliczko, który wraz z Radą Prowincjalną został wybrany 4 marca do posługi dla naszej prowincji ojców i braci Paulinów. Niech Pan Bóg błogosławi nam wszystkim w tej szczególnym czasie spotkania z Panem Bogiem. Także zapraszamy do cotygodniowych wysłuchania rekolekcji wielkopostnych w naszym radio Głosie z amerykańskiej Częstochowy, który w tym roku głosi ojciec Zbigniew Ptak, Paulin z Jasnej Góry, mówi nam o Eucharystii. Pragnę podziękować wszystkim radiostacjom, które nadają nasz program i życzyć błogosławieństwa Bożego. My w każdym dniu i w każdą szczególnie sobotę modlimy się za wszystkich wolontariuszy, za wszystkich ofiarodawców na rozwój tego świętego miejsca. Szczęść Boże, program przygotował ojciec Bartłomiej Marciniak-Paulin, który z serca wszystkim błogosławi. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszamy na naszą stronę internetową częstochowa.us.